Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Pani poseł Anna Sobecka jest naszym gościem w Rozmowach Niedokończonych, a temat naszego spotkania to obraz rodziny w mediach. Pani poseł jest członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu
Sejmowej. Tak jest, proszę ojca. Witam bardzo serdecznie ojca i wszystkich telewidzów.
Rozpoczęliśmy nowy rok 2013. Cały czas nasza troska, zwłaszcza w tych wtorkowych rozmowach niedokończonych, skupia się wokół rodziny. Teraz przeżywamy też czas walki o wolność słowa, o wolność dla telewizji Trwam i miejsce na cyfrowym multipleksie dla telewizji Trwam. I też podejmujemy temat obrazu rodziny w mediach, czyli w tych ośrodkach, które są dostępne w chwili obecnej i będą za chwileczkę dostępne na multipleksach, czyli w każdym gospodarstwie domowym, czyli w każdym mieszkaniu, w każdym domu będzie można spotkać się z obrazem rodziny, z obrazem przedstawianym w serwisach informacyjnych, z obrazem przedstawianym w filmach, w reportażach, w reklamie, z tym wszystkim, co łączy się z mediami. Może trudniej nam dziś będzie dotknąć tego obrazu rodziny w internecie, w kinie, w teatrze. Jakoś szczególnie chcemy zająć się obrazem rodziny w mediach i mamy tu na uwadze bardziej te media, jakimi są radio i telewizja.
Tak jest, proszę ojca. Otóż chciałam powiedzieć, że ponieważ nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Powiedział to Familiaris Consortio. To też temat rodziny jest ogromnie ważnym tematem. Jest wartością, dlatego że rodzina jest tą podstawową komórką społeczną. Jest komórką podstawową całego społeczeństwa. I stąd ta rodzina, ponieważ rodzin to jest naród. I jest ona bardzo ważna z punktu widzenia swojej konstrukcji. A na tą konstrukcję niestety są przeróżne ataki. I telewizja Trwam, Radio Maryja należą do tych wyjątkowych mediów, które potrafią rodzinie poświęcać w każdym tygodniu sporo czasu, aby ją pokazywać od właściwej strony, pokazywać jej problemy i to, co rodzinę nurtuje. Otóż nasz Ojciec Święty na 28 dzień Światowego Dnia Środków Przekazu w Oręciu przedstawił największe zagrożenia, jakie mogą dotykać rodzinę i są one niebezpieczne. Ja czytając to, przyglądając się tym wymienionym wszystkim przez Ojca Świętego zagrożeniom, doszłam do wniosku, że to dzieje się na naszych oczach. A mianowicie Ojciec Święty mówi w tym orędziu, iż telewizja w rodzinie potrafi być niebezpieczna. I staje się to przez propagowanie fałszywych wartości i wzorców postępowania. Czy tak się nie dzieje? Otóż na pewno mamy to z tym do czynienia na co dzień. Dzieje się tak również przez rozpowszechnianie pornografii, przez rozpowszechnianie obrazów brutalnej przemocy i przez wpajanie moralnego relatywizmu i religijnego sceptycyzmu, z czym mamy na co dzień do czynienia. Poprzez przedstawianie bieżących wydarzeń i wszystkich aktualnych problemów celowo wypaczonych i poprzez agresywną reklamę odwołującą się do najniższych instynktów i poprzez zachwalanie fałszywych wizji życia. Te zniekształcenia prowadzą do tego, aby media katolickie miały tutaj ogromne pole do, że tak powiem, do działania. Media katolickie, których jest, jak wiemy, bardzo mało, ciągle z zatroskaniem wielkim pochylają się nad problemami rodziny.
Pani poseł mówi też o tym orędziu Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówi o wielkich zagrożeniach, jakie media mogą wnosić, jakie wnoszą, gdy nie służą prawdzie, gdy nie służą człowiekowi, gdy nie służą tym samym tej podstawowej komórce społecznej, jaką jest rodzina. I zwróćmy uwagę, że mówi to Ojciec Święty, który był człowiekiem, był papieżem, bardzo lubianym przez media,
tak,
i bardzo często
papieżem rodziny.
Tak, rodzina, ale też papieżem, który był obecny w mediach i który bardzo często mediom, dziennikarzom dziękował za posługę, którą czynią w dziele przekazywania prawdy, gdy towarzyszyli dziennikarze jego podróżom apostolskim, czy też gdy towarzyszyli jemu samemu przy wielu spotkaniach. Nie szczędził też słów podzięki w stronę i uznania, w stronę pracy dziennikarskiej, w stronę tej posługi, jaką mają media. A jednak obserwując rzeczywistość programów i treści propagowanych przez te media, stając w prawdzie, zauważa, że no media mogą zniszczyć w człowieku to, co najcenniejsze, czyli tę wrażliwość na dobro, wrażliwość na piękno i na prawdę, która jest w człowieku tak bardzo mocno obecna, a media mogą ją zniekształcić. Tak więc zapewne to orędzie jest dla nas zadaniem, by budować media katolickie. I teraz, jaki obraz rodziny powinien być w mediach? Jakby go pani widziała? Co media katolickie, czy media świeckie, które przecież powinny służyć prawdzie o człowieku, jakimi treściami powinny nas karmić? Co powinno być w takich mediach i programach?
Otóż na pewno w obecnych mediach nie mamy, jak ojciec powiedział, tych starań, żeby odnowić morale społeczeństwa. Media katolickie się tego podejmują. Poza tym, ja słyszałam ostatnio właśnie po kazaniach naszych co niektórych hierarchów, jak wspominano jednego hierarchę, który prosił dziennikarzy, aby stosowali klauzulę sumienia. To znaczy, aby w swoich artykułach czy przekazach, obrazach nie zgadzali się na wytyczne swoich szefów, że mają to zmienić pod dyktando. Jest to wskazanie, że takie trendy się dzieją, że z takimi zachowaniami u redaktorów, dziennikarzy mamy do czynienia. Jakbym chciała widzieć rodzinę piękną, zdrową. Rodzina ma swoje przymioty, o których mówią najczęściej w mediach katolickich. Jest to miłość jako dar siebie, miłość jedności, odrębność osób w rodzinie, bo każdy jest osobną istotą i matka w stanie błogosławionym to są dwie istoty, to jest i dziecko, i i matka są osobnymi istotami. Poza tym chciałabym widzieć, jako oczywiście te wszystkie osoby są równe w godności swojej. I rodzinę oczywiście jako te najlepsze środowisko wychowawcze, którym kształtuje się nasza osobowość, gdzie kształtuje się nasza tożsamość, jacy później jesteśmy, jakie nam wpojono zasady moralne, jak nas ukształtowano pod względem odpowiedzialności. Ile teraz ludzi spotyka się bardzo nieodpowiedzialnych za swoje słowa, za swoje czyny, za to, że dzisiaj mówią jedno, robią drugie. Tego wszystkiego uczy rodzina, uczy ojciec, uczy matka i uczymy się nawzajem. My również rodzice uczymy się wiele od swoich dzieci i ten, oczywiście w pewnych warunkach uczymy się i to owocuje. Ta rodzina ma więź, spoiwo takie, które zawsze do rodziny się wraca w bardzo trudnych momentach. Mówi się o tym, że tam, gdzie matka, tam jest dom. Dlatego, że kobieta ma swoją powinność, ma swoje powołanie do macierzyństwa, do opieki. Ja wspominam ze szczególną taką wdzięcznością Ojca Świętego, naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, który na konferencję międzynarodową w Pekinie zredagował list do kobiet. I tam zachwyca się fenomenem kobiecości. Mówi o geniuszu kobiety. Jako pierwszy z hierarchów, dość odważnie, jako głowa Kościoła, zauważa właśnie ten fenomen kobiecości, tą opiekuńczość, tą wrażliwość, tą subtelność kobiety. Mężczyzna jest tym znów filarem w rodzinie, tą ostoją, tą opoką, na której można budować. Jest tą siłą dla rodziny. Dzieci oczywiście, mając takich rodziców, są właściwie ukształtowane. Ja chciałam jeszcze wrócić do mediów. Dlatego, że co byśmy nie powiedzieli o pięknej, zdrowej, fizycznie i moralnej rodzinie, to jednak nie jest tak dobrze w naszych mediach, z którymi się spotykamy na co dzień. I tak jak powiedziałam, odrodzenie moralne społeczeństwa nie jest możliwe w naszych mediach. Tego nie zobaczymy. Formacji patriotycznej nie zobaczymy. Nie zobaczymy także obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tym zajmują się członkowie Kościoła. I nie widzimy również w mediach troski o zdrową rodzinę. Co się teraz porobiło w ochronie zdrowia, to w ogóle jakakolwiek mowa tutaj o zdrowej rodzinie jest jak gdyby na przekór rządzącym, więc...
Pani poseł, przypomnijmy, że to przecież ustawa, która została podpisana i obowiązuje, jest jedną z bardziej karygodnych. To jest ustawa o przemocy w rodzinie. Taka ustawa została podpisana, to często wracamy i przypominamy te zdanie i te kwestie, że nie ma ustawy o przeciwdziałaniu przemocy na ulicy, w jakichś środowiskach innych, tylko właśnie w tej podstawowej komórce społecznej, która jest najbardziej naturalną komórką społeczną, czyli w rodzinie. I samo zestawienie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie już nas
niepokoi
i nasze myślenie ukierunkowuje ku temu, by szukać przemocy w rodzinie, zamiast o budowaniu miłości, o budowaniu jedności. Gdyby taka ustawa była o promowaniu wierności w rodzinie, bo też zastanawiam się, jak pani mówi o tym obrazie rodziny, która powinna być widoczna w mediach, takiej opartej o miłość, o więzi, gdzie się powraca, gdzie jest ta odrębność charakterów, odrębność osób, ale wszystkich równych w godności. To skojarzył mi się też obraz z niejednego filmu, serialu, programu, a mianowicie co zrobić, gdy te różnice charakterów zaczynają się ze sobą ścierać, gdy dochodzi do nieporozumień. W mediach laickich rozwiązanie jest proste. Rozwód, odejście, a jednak tutaj ten obraz rodziny, gdzie ścierają się charaktery, jest różnica zdań, jest obrazem, gniewajcie się, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, prowadźcie do pojednania, budujcie na tym, co łączy, a nie popierajcie tego, co ma dzielić. Do tego wątku też chciałbym wrócić. Jak ukazać pozytywnie w mediach spór między chociażby rodzicami, między rodzeństwem, między dorastającym młodym pokoleniem a rodzicami, by to był spór, który prowadzi do pojednania, który buduje wartość człowieka, buduje jego charakter.
No więc jeśli chodzi o naturę mediów, to media powinny prowadzić dialog, powinny łączyć. Natomiast oczywiście spory są możliwe, ale na argumenty. Natomiast nie na jakieś przepychanki słowne, no tak to w cudzysłowie nazwijmy, nie obrażanie się, nie, no media naprawdę ze swej natury powinny dialogować, łączyć, jednoczyć. Czy tak naprawdę mamy? No nie mamy. Nie mamy w mediach publicznych i nie mamy w mediach komercyjnych, no to w komercyjnych to w szczególności. I co pyta ojciec, jak pokazywać ten spór? Zwykle w rodzinie jest to spór pokoleniowy i ktoś w tej rodzinie musi być autorytetem, który zabierze głos w taki, jako autorytet, przekaże swoje życiowe doświadczenie. To życiowe doświadczenie jest ogromną wartością. To posiada wiedzę, doświadczenie budowane często na błędach, na jakichś upadkach. I myślę, że taka osoba powinna się znaleźć w rodzinie. To może być dziadek, to może być babcia, to może być ojciec. Byle te przekazy szły z miłością i w miłości, aby następowało to jednanie członków rodziny. Bo tak rozumiem, że tak, takie było ojca pytanie.
No też oczywiście, że w mediach można szukać i powinniśmy znajdować tam podpowiedzi, jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe,
nie
taki sposób, że po prostu rozchodzimy się, odchodzimy, każdy idzie w swoją drogę, zamyka się w pokoju, wchodzi w swój własny świat, często świat wirtualny, a potem wielkie zdziwienie. Też łączy się z naszym tematem dzisiaj, obraz rodziny w mediach. Jak gdyby kolejna kwestia, pani wspomniała o liście Ojca Świętego, geniuszu kobiety Jana Pawła II, no a z drugiej strony teraz mamy konwencję o przemocy względem kobiet, nad którą roztoczyła się potężna batalia dyskusji również w mediach. Dlaczego tak wiele osób, środowisk, instytucji walczy o to, kim będzie kobieta?
No tak, więc proszę ojca, jeden bardzo poważny, niewybaczalny błąd wszystkich mediów to jest to, że chętnie do mediów zaprasza się feministki. I sprawiają one wrażenie, że jest ich liczebnie bardzo dużo. Ja nie mówię o mediach katolickich, nie o telewizji Trwam, ani o Radiu Maryja. Ja mówię o mediach publicznych, komercyjnych. I sprawia wrażenie to, jak powiedziałam, że jest ich bardzo dużo. Oczywiście to, co wymyśliły feministki, potwierdzone zostało w Radzie Europy konwencją, która jest nazwana przeciw przemocy kobiet. Jest to inaczej konwencja gender. Chodzi o to, że jak rodzimy się kobietą, mężczyzną, to ten fakt się nie liczy. W tej konwencji wygląda na to, że mamy taką płeć, w jakiej się czujemy lepiej. Co za
w ogóle
wyrodnienie straszne.
A to też znaczy, że ta płeć może się zmieniać?
Tak, no tak.
Ponieważ względy społeczne i kulturowe, w których ja żyję i które przyjmuję, one się zmieniają, więc moja płeć zgodnie z tą konwencją,
tak, może się
czyli
zmienić.
Moja, człowieka, może tak się zmieniać.
A poza tym drugi bardzo niebezpieczny zapis to mówi o tym, że religia, tradycja, kultura są źródłem brutalności przeciwko kobiecie. Że religia jest przeciwko kobiecie. No z tym to już naprawdę się zgodzić nie możemy, bo tyle, ile Kościół poświęcił kobiecie, ile pod każdym względem, pod względem społecznym, materialnym, pod względem duchowym, także...
Proszę, pani mówi Kościół, podobnie jak przed momentem we wcześniejszej wypowiedzi odnośnie walki o życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. My wiemy, że Kościół ma tutaj duże zasługi, ale organizacje świeckie, które walczą, też im trzeba oddać tutaj należne miejsce i cześć.
Bo one są też częścią Kościoła,
ale to nie tylko Kościół ma taką naukę, bo zdrowy rozsądek podpowiada, że życie ludzkie trzeba chronić. Podobnie jak tutaj z tą konwencją i z płcią, to zdrowy rozsądek, nie religia, nie wiara, ale zdrowy rozsądek i biologia tłumaczy, kim jest człowiek jako mężczyzna i jako kobieta. Natomiast zastanawia fakt, że religia walczy z kobietą, czy jest miejscem przemocy względem kobiety. Jak gdyby to była próba wyrzucenia, przepraszam za takie sformułowanie, kobiet z kręgu religijnego. Jak gdyby pozbawienie religijności kobieta. Przecież religijność jest jak najbardziej cechą ludzką. Czyżby to znaczyło, że zgodnie z tą konwencją kobieta przestaje być człowiekiem?
Nie, kobieta jest człowiekiem, będzie człowiekiem i ja naprawdę będę wszystkie feministki namawiała, aby przeczytały list do kobiet skierowany właśnie na tą konferencję międzynarodową ONZ-u Ojca Świętego, gdzie Ojciec Święty mówi tam: dziękuję Ci, kobieto, matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i w trudzie, jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka. Dziękuję Ci, kobieto, małżonko, która nierozerwalnie łączy swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie służyć komunii i życiu. Dziękuję Ci, kobieto córko, kobieto siostro, która wnosi w dom rodzinny, a następne w całe życie społeczne bogactwo Twojej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. Dziękuję Ci, kobieto pracująca zawodowo. Dziękuję Ci, kobieto konsekrowana. Dziękuję Ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą. Zdolnością postrzegania cechującą Twą kobiecość wzbogacasz właściwe rozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi. Myślę, że to jest tak piękne i no jedno jest dla mnie ogromnie ważne. Ojciec Święty został nazwany apostołem geniuszu kobiety. Co te feministki wymyśliły? To jest naprawdę uwłaczające godności kobiety. Mówiąc w zapisach takich prawnych, które teraz one podchodzą do ratyfikacji, to mówi się o tym, że w przeciągu 2 lat ma być ta konwencja ratyfikowana. Naprawdę z niepokojem patrzę w przyszłość swoich dzieci i swoich wnuków, co ich czeka, jeśli takie zamiary mają.
Ponieważ zgodnie z tą konwencją i postanowienia i ten wizerunek kobiety i człowieka, jaki jest przedstawiony w tej konwencji, ma być potem przedstawiany, przybliżany przez ośrodki edukacyjne, ośrodki tym samym medialne, więc to nie tylko podpisanie konwencji, ale potem zobowiązanie się do kształtowania obrazu człowieka zgodnego z tą konwencją. I takie zapisy w tej konwencji również znajdujemy. Jak ma być wcielona w życie potem konwencja, jej postanowienia.
Ja myślę, proszę ojca, że tu trzeba mieć cywilną odwagę sprzeciwić się temu. Ja tu przywołam sytuację, aczkolwiek ja nie popieram żadnych wyborów i konkursów miss, ale przywołam taką sytuację, gdzie miss Kalifornii Kerry Pershen zachowała swoją koronę tylko dlatego, bo poparł ją Donald Trump, to miliarder, który wstawił się za nią. W końcowym finale już konkursu Miss Stanów Zjednoczonych została zapytana, jak chodziło o prawo homoseksualistów do zawierania związków małżeńskich. I ona powiedziała, że małżeństwo to mężczyzna i kobieta i odwołała się do swojej wiary. Myślę, oczywiście całe lobby homoseksualne rzuciło się na nią z całą agresją w mediach i w listach. Miała dużo niepokoju. Później wstawił się, jak powiedziałam, pan Trump i zachowała koronę, ale była druga. Obserwatorzy mówili, że właśnie za tą wypowiedź. Gdyby się za nią nie wstawił i wiele Amerykanów, gdyby się nie wstawiło, prawdopodobnie nic by z tego konkursu dla niej nie wyszło, bo lobby homoseksualne ma swoje, że tak powiem, narzędzia do wyegzekwowania no, właściwych opinii.
No, to ciekawe, że jeżeli myśląc tutaj o lobby homoseksualnym, myśląc o mężczyznach, że mężczyźni zabierali głos odnośnie piękna kobiety.
No tak zwykle jest, proszę ojca, że w tych konkursach zdaje się, że tam jest przewaga mężczyzn. Ja nie wiem, nigdy nie byłam, ale tak z obserwacji takich fragmentów w wiadomościach tak to widziałam. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że ona oczywiście później zwołała konferencję prasową, podziękowała. Podziękowała również ludziom, którzy ją poparli. Mówiła, że nie chciała nikogo obrazić, ale powtórzyła, że dla niej nadal małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny. I ona tak została wychowana i tego będzie się już trzymała. Ale proszę ojca, konkluzja to tu jest taka, jak pokazywana jest kobieta w mediach. Jaką krzywdę się robi kobiecie. Oczywiście tylko w tych mediach, kiedy wysłuchuje się głosu, opinii feministek, nienormalnych kobiet, które opowiadają się za rodziną, za tą miłością rodzinną, za tą więzią, za tą wartością rodziny. I dlatego ja się zastanawiam, czy przykładem mają być te stacje, które otrzymały na multipleksie swoje koncesje i które teraz pokazują przemoc, pornografię, erotykę, narkotyki, alkohol. Czy to ma być dla nas jakiś obraz naszego społeczeństwa? Czy my naprawdę musimy się na to zgadzać? Ja jeszcze tutaj powiem o powieściopisarce niemieckiej Gertrud von Le Fort. Powiedziała, że jeśli upada mężczyzna, to tylko upada mężczyzna. A jeśli upada kobieta, to upada cały naród. Ta powieściopisarka napisała takie dzieła jak Żona Piłata, Chusta Weroniki, bardzo ceniona przez Józefa Ratzingera. I ja mam pytanie do pana Dworaka. Na jaką telewizję on się zgodził, dając miejsca na multipleksie? Czy teraz na przykład TTV, gdzie można oglądać tam leciwe tancerki erotyczne, to cytuję za miesięcznikiem Press, londyńskich klubów amerykańskich, aktorki filmów porno, niewybredne austriackie zaloty, a nawet ekologiczny seks. Ja nie wiem, co tam panowie w Krajowej Radzie robią. Trzeba się, uważam, trochę opamiętać, dając takim stacjom koncesję. Co dzieje się w tej Krajowej Radzie? Przecież Polska jest narodem katolickim. Ponad 90% narodu są katolikami. My chcemy, by na multipleksie była telewizja, która broni rodziny, która nie demoralizuje. Niestety w mediach ten temat jest przemilczany i przemilczany jest w mediach mętnego nurtu. Nie dość, że rząd nie prowadzi polityki prorodzinnej na miarę wielkiego kryzysu demograficznego, z którym mamy do czynienia, to jeszcze koncesjonowane media atakują rodzinę. Fałszywy obraz rodziny możemy zobaczyć w reklamach, w serialach telewizyjnych, w wiadomościach telewizyjnych, gdzie krytykuje się na przykład becikowe, które było takim sygnałem polityki prorodzinnej. Święty Tomasz z Akwinu mówił: licz na tych, którzy nie zawiodą. Pierwszym oczywiście jest Bóg. Drugim jest każdy z nas. Zatem nie mamy co liczyć na liberalne media. Nie będą one broniły rodziny. polską rodzinę może obronić tylko rodzina Radia Maryja. Rodzina rodzin, jak powiedziałam, to naród. Zatem jedynym ratunkiem dla polskiej rodziny, która jest wielką wartością, jest dostanie koncesji, otrzymanie koncesji na multipleksie dla telewizji Trwam. Jest to ratunek dla rodziny, dla Polski, dla naszego narodu. Jak ojciec wspominał, zobaczcie Państwo, jak pokazywana jest rodzina w każdy wtorek. W każdy wtorek Państwo Polakiewiczowie zajmują się problemami rodziny, prawda?
I na antenie Radia Maryja.
Na antenie Radia Maryja, w telewizji Trwam. W każdy pierwszy czwartek odbywają się nabożeństwa w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. I tam permanentnie prosi ojciec dyrektor, ojciec doktor Tadeusz Rydzyk, abyśmy wymodlili piękne polskie rodziny właśnie w tym Kaliszu. Ja myślę, że jeśli rodzina Radia Maryja nie zmobilizuje sił do tego, aby telewizja Trwam otrzymała koncesję, to teraz właśnie nadeszła godzina prawdy i zadecyduje pierwszy kwartał 2013 roku o tym, kto zwycięży. Albo zwyciężymy my i obronimy telewizję Trwam na multipleksie i nasz ojczysty dom będzie budowany na fundamencie pięknej, Bożej rodziny, lub też ministrowie od umysłów i inżynierowie dusz zamienią ten nasz dom ojczysty w cyfrowy dom publiczny.
No mocne słowa.
Mocne słowa, proszę ojca, bo ja jestem
mocnych,
jeszcze przygotowana
często.
Z jednej lektury.
Zapowiemy telefony i zaprosimy naszych radiosłuchaczy i telewizów, byśmy mogli współtworzyć rozmowy niedokończone, obraz rodziny w mediach. Pani poseł Anna Sobecka, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu. Na tych komisjach często byliśmy świadkami przeogromnej walki właśnie o telewizję Trwam na multipleksie. A do tych wymienionych przez panią poseł programów, to towarzyszenie przez telewizję Trwam we wszystkich spotkaniach rodzin, światowe spotkania rodzin. Ostatnie takie spotkanie
właśnie
przeżywaliśmy chociażby w Mediolanie
powiedzieć.
I poprzednie też wszędzie byliśmy. I dziś można mieć takie wrażenie, że mówimy o rodzinie tylko i wyłącznie w tym kontekście mediów i telewizji Trwam na multipleksie, ale często to jest kontekst ekonomiczny, to jest kontekst gospodarczy, to jest kontekst socjalny podejmowany właśnie przez rodzinę i gdy rozmawiamy o rodzinie i też ten kontekst związany z dziećmi w szkole, z dziećmi na studiach, z dziećmi, ich całym procesem wychowania, by, tak jak mówiliśmy, wzajemnie sobie pomagać i wymieniać się doświadczeniem. Rodzi się cały czas pytanie, jak ustrzec dziecko przed tym obrazem człowieka i obrazem rodziny w mediach, gdy dziecko korzysta z mediów, gdy media też wychowują i formują ten obraz, więc często słyszymy takie zdanie, że tym powinni się zająć rodzice, ale rodzice z każdej strony są nie wspierani, ale wręcz przeciwnie atakowani, by to, co oni chcą przekazać jako wartościowe, jako piękne, bo telewizja, bo internet, bo środowisko przekazuje zupełnie inny obraz. A telefony do naszego studia 56 657 0011 lub 657 0012 dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014 sieć telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Pani poseł Anna Sobecka, jeszcze ta kolejna kwestia, o której tak, pani rozpoczęła.
Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście ustosunkowując się do tego ojca pytania, otóż chciałam powiedzieć, że no bezwzględnie trzeba nadzorować dziecko, które korzysta z mediów, aby to były programy dostosowane do dziecka, odpowiednie, bo inaczej rzeczywiście, jeśli to wymknie się to spod naszej kontroli, to w obecnym programie mediów jest zbyt wiele programów, które mogą szybko demoralizować. A chciałam wspomnieć, w oczekiwaniu na telefony, chciałam wspomnieć, w jednym z tygodników znalazłam taką analizę wszystkich podmiotów, które dostały miejsca na multipleksie. Te właśnie w tym pierwszym konkursie. I ten artykuł autorstwa pana Marcina Fijołka jest zatytułowany tak: Multiplex, powtórka z tandety, śmieszno, straszno, goło i głupio. I tak, pisze, że soft porno jest 24-godzinne teledyski Disco Polo i relacje odurzonych nastolatków z klubów i dyskotek. To główny przekaz mniejszych stacji telewizyjnych, które otrzymały miejsca na multipleksie. Oczywiście ja wszystkiego nie będę cytowała, ale tylko sam wytłuszczony druk. I tak, stacja Polo TV, czyli skansen muzyki Disco Polo. Ta stacja, która w nietypowy sposób otrzymała koncesję na nadawanie na multipleksie po rezygnacji kanału Kino Polska TV z miejsca na nim, Krajowa Rada przyznała je właśnie Polo TV. Mimo że kanał borykał się z dużymi kłopotami finansowymi, urzędnicy Krajowej Rady postanowili pomóc stacji, rozkładając opłatę koncesyjną aż na 114 rat, o czym oczywiście my wiemy, co umożliwiło rozpoczęcie nadawania. Między innymi z tego powodu sąd zadecydował, że okolicznościami przyznawania koncesji telewizyjnych na nadawanie w systemie zajmie się prokuratura. Mało tego, instytucja kierowana przez Jana Dworaka zawarła w dokumentach uzasadnienie dla rozłożenia na raty opłaty koncesyjnej jako interes publiczny. Na czym więc polega troska o interes publiczny w wykonaniu Polo TV? To była jedna stacja. I teraz SKTV, czyli odurzone nastolatki i rechoczący wojewódzki.
Czy mamy telefon? Tak. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Witam księdza ojca Benedykta i pozdrawiam również panią Sobecką.
Z kim mamy przyjemność?
Właśnie, chciałam powiedzieć, bo potwierdzić wszystko to, co mówi pani Sobecka, i łączę się z nią. Jestem po prostu zdenerwowana, bo nigdy nie próbowałam dzwonić do Telewizji Trwam ani do Radia Maryja i trudno mi teraz skupić się na wszelkich moich wypowiedziach. Może będą nieuporządkowane, ale właśnie bardzo popieram wszystko to, co powiedziała pani Sobecka. Demoralizacja w naszym kraju rozszerza się coraz bardziej. Trudno jest niektóre rzeczy już właściwie zahamować, chociaż ufamy w to, że Pan Bóg jednak pozwoli na to, że Telewizja Trwam i Radio Maryja otrzymają miejsce na multipleksie. I chciałabym właściwie w tym momencie zadać pytanie panu Dworakowi, za kogo uważa polski naród, i za jakie potrzeby intelektualne potrzebują mieszkańcy Polski, żeby takimi programami, jakie ostatnio wyszły na Multiplex, po prostu znieważać ludzi, oszałamiać młodych ludzi, po prostu no, brakuje słów na to wszystko, na co sobie właściwie Krajowa Rada pozwala. Na tym chyba zakończę.
Pani Halino, dobrze, że pani wypowiada to zdanie, kierując je do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na naszej antenie. Mamy nadzieję, że pan przewodniczący również słucha tego programu, ale on jako urzędnik wagi państwowej musi mieć dokument, czyli pismo urzędowe, i warto byłoby takie pismo skierować oprzeć o konkretne tutaj przykłady programów, o których pani mówi, że jest naruszenie pani zdaniem pewnego porządku czy wartości, wtedy Krajowa Rada Radiofonii, a tym samym pan przewodniczący Dworak zapewne do pani odpisze na taką skargę czy na takie pismo i będzie to miało zapewne troszeczkę większy wymiar i bardziej bezpośredniego spotkania z panem przewodniczącym. Bardzo gorąco dziękuję za ten głos, pani poseł.
Dziękuję za ten telefon, za pani głos również. Oczywiście ma ojciec rację. Należałoby jak najwięcej właśnie takich pism kierować do Krajowej Rady. Tyle tylko, że no, my mamy już swoje doświadczenia z przekazywaniem protestów i Krajowa Rada nas po prostu traktuje tak. Ja nie wiem, co na to Platforma Obywatelska, ale to naprawdę, to się nie godzi. To tu oni chyba próbują naszą wytrzymałość, albo też wydaje mi się, że oni nas prowokują. I ja ciągle pytam, czy oni nas przypadkiem nie prowokują, bo wszystko ma swoje granice. I moi adwersarze z Platformy Obywatelskiej zapewne powiedzą, że to nie oni, że to apolityczni urzędnicy z Krajowej Rady. Tyle tylko, że oni tacy apolityczni, że jedni siedzą na łódce z panem prezydentem Komorowskim, a drudzy siedzą na stadionie razem z panem Donaldem Tuskiem.
Wspólnie ciągną linę samolotu OLT Express.
Właśnie. I taką mamy tutaj apolityczność. Wracając do artykułu, dlatego że ja chciałabym się z Państwem podzielić tym artykułem, dlatego że to nie jest, bo zarzucają mediom, tak w cudzysłowie nazywając ojca Rydzyka, że tylko jedno krytykuje. Otóż nie. To ten tygodnik nie jest, nie wychodzi spod redakcji ojca dyrektora, to nie jest nasz dziennik, to nie jest żadne pismo, które...
Pani pozostawia w tajemnicy, czyli...
Ja myślę, że nie muszę tego ukrywać. Jest to tygodnik nowy w sieci, oczywiście zrobię pewnie reklamę, ale bardzo mi się ta analiza podobała, bo jest ona taka wiarygodna, to co właśnie my przeżywamy, to rozkładanie na raty, nam zarzuca się telewizji Trwam, że była niewydolna finansowo, że nie rokowała przyszłości finansowej, gdy tymczasem tu jedni w ogóle jedynym majątkiem, jak mówi pan sędzia, który wydał zdanie odrębne w sądzie administracyjnym, pan sędzia Andrzej Wieczorek, mówi, że na przykład podmiot Stawka to jedynym majątkiem to była właśnie otrzymanie koncesji dla tego podmiotu. Dopiero później 50% aktywów przejęło TVN.
Bardzo ciekawe ujęcie, że to otrzymać koncesję to jest po prostu otrzymać potężny majątek. Samo posiadanie koncesji już jest majątkiem, nawet nie trzeba mieć żadnych...
Chodzi o tą drastyczne różnice. Myśmy tu mieli 3 razy więcej i 10 lat telewizja Trwam jest na rynku medialnym i myśmy nie dostali. Proponujemy ludziom same wartościowe rzeczy.
Ale to, co pani przedtem mówiła o rodzinie, bo w tym temacie też jesteśmy, że nie można promować czy ukazywać dyskusji czy sporu, debaty bez oparcia się o argumenty. I tutaj mamy właśnie ten przykład, że na te argumenty, które są argumentami twardymi i konkretnymi, odpowiada się nie, bo nie. I to jest odzwierciedleniem tego, o czym mówiliśmy w ukazywaniu obrazu, rodziny obrazu, konfliktów między pokoleniami czy między ludźmi, gdzie są argumenty, toż oczekuje się z drugiej strony argumentów, a bardzo często druga strona ma jeden argument: ja mam pieczątkę albo ja mam władzę. Odbierzmy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się nazywam Marek Słyk, dzwonię z Warszawy.
Prosimy, panie Marku.
Ja chciałbym troszeczkę tutaj ożywić może dyskusję i w tym celu, jak to się mówi, włożyć kij w mrowisko. Mianowicie golizna jest to temat, prawda, bynajmniej nie ostatnich lat, na pierwszych stronach gazet, że tak powiem, przenośni. Ponieważ wiadomo, że już król Salomon miał 300 żon, prawda, a słowo król wiąże się ze słowem królik, dlatego że królowie też się mnożyli jak króliki i wielu z nas ma być może królewskie pochodzenie w związku z tym. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Panie kochany, odpowiem tak. To nie kij w mrowisko, tylko taki owad niepotrzebny w mrowisku, które od razu mrówki zabalsamowały i w odpowiednim miejscu w mrowisku, gdzie są odpady, śmieci, zostawiły. Życzę powodzenia w takiej interpretacji i też w takim stawianiu tematu i wnoszeniu czegoś. Proszę zastanowić się, co miało wnieść i w jakim wymiarze miało ożywić naszą dyskusję. Wracając już do króla chociażby Salomona, to wówczas było jasnym, że król Salomon był mężczyzną, a 300 nałożnic i 1000 żon, które posiadał, były kobietami w obecnym kręgu społeczno-kulturowym. To było po prostu przyjęte. A teraz chce się zmienić mentalność i chce się zmienić płeć, nadając płci mężczyzny i kobiety wymiar społeczno-kulturowy. To jest ta potężna różnica. Jeżeli do tego pan chciał nas prowokować, to bardzo gorąco dziękuję. Oczekujemy kolejnych telefonów.
Ja kontynuując temat właśnie z tego tygodnika, chcę się odnieść do stacji TTV, inaczej, gdzie autor tutaj zatytułował, czyli odlot zupełny. Ja już wspominałam o tej stacji, co ona pokazuje, więc tylko powiem, że najpierw upojne chwile życia rosyjskiej emigracji, a następnie informacje o zabawkach seks shopów i debata na temat zalet cyberseksu. To tyle w tej... oczywiście jest dużo więcej, ale my na to nie mamy
Będziemy
czasu.
Będziemy tak powoli dozować naszym słuchaczom i telewidzom. Tak. Odbierzmy kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dzielica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz mówi z Gdańska.
Prosimy, panie Kazimierz.
Bo my mówimy tutaj o rodzinach. Natomiast ta przemoc to nie występuje w rodzinach sakramentalnych. Ta przemoc to w tych związkach partnerskich i innych. I to podciąga się pod rodzinę i nieporozumienie. A nasze rodziny się jakoś przed tym nie bronią. No przecież w rodzinach sakramentalnych typowych rodzinach chrześcijańskich ta przemoc nie występuje, a jeżeli już, to jakaś patologia, to bardzo rzadko. Natomiast w tych właśnie związkach konkubenckich, tam jest ta patologia. I to trzeba jakoś pokazać u zewnętrznych. A mówi się rodzina, rodzina, rodzina.
No dołączę do pana, panie Kazimierzu, że z drugiej strony media, ukazując rodzinę właśnie taką zmieniających się tatusiów, mamusiów, zmieniających się żon i mężów, ukazuje ich jako szczęśliwych, a tutaj ma pan zdecydowanie rację, jak również, i mówi pan prawdę, jak również badania wskazują, że rozwody w rodzinach opartych na małżeństwie i żyjących po katolicku to też jest nikły procent, także bardzo gorąco dziękujemy za to zdanie, za przypomnienie nam tej potwierdzonej badaniami i życiem prawdy. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Ja również pozdrawiam pana Kazimierza. Oczywiście zgadzam się z panem. Tak jest. Oczywiście ta przemoc w rodzinie jest tak rozdmuchanym tematem przez feministki i przez media i publiczne, i komercyjne, jakby tej przemocy było, no, te insynuacje, że na przykład rodzina jest źródłem przemocy. To już było naprawdę nie do przyjęcia. Rzeczywiście my obserwujemy wszelką patologię, najczęściej ona się dzieje w konkubinatach. W takich, no, spotykamy się na chwilę, mamy z sobą dzieci, później się rozchodzimy, jakieś nowe związki tam tworzymy i to jest źródło wszelkiej patologii. I później są dzieci moje, twoje i nasze i ta rodzina, to nie wiadomo, gdzie jest tak naprawdę. Więc ma pan absolutną rację.
Pani poseł tu podkreśla, że to feministki, ale też to jest, myślę, wspierane instytucjami finansowymi, bo
niewątpliwie
gospodarka i finanse oparte są w tej chwili nie na rodzinie i na stałości, na wierności, tylko na rozwiązłości. I na tym jednak widzimy, buduje się potężny kapitał, niestety pomniejszając rodzinę, o której dzisiaj tutaj mówimy. To już niejednokrotnie też ten temat w rozmowach na temat rodziny i na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam ukazywaliśmy i udowadnialiśmy, tak więc
tak, na pewno
to tylko przywołujemy te sprawy.
Ma ojciec rację z tym. Oczywiście media są nastawione jedynie na to, aby przekazywać jakieś takie przesłanki polityczne, później dbać o oglądalność, o słuchalność i jeszcze zabiegać o dochody z porządnych reklam. I nad tym się właściwie skupiają media obecnie funkcjonujące. To są dla nich rzeczy tak jak gdyby najważniejsze. Natomiast morale narodu, Polaków, rodziny, to trzeba rozbić, to trzeba zniszczyć.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Prosimy.
Halo?
Jesteśmy na wizji, na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Bardzo serdecznie witam panią poseł i ojca. I trochę jestem stremowany, ale chciałbym poruszyć, zabrać głos, bo do tej pory jeszcze nikt nie poruszył tej sprawy. Dopiero ja...
Prosimy o przedstawienie się, będzie nam...
Dopiero ja chcę to się podzielić z tą swoją sprawą. Otóż to, że pan Dworak i jego spółka zachowują się tak, jak się zachowują, to nie jest ich wina wcale. To jest wina Komorowskiego, który rekomendował Lufta i pana Dworaka ze swojej strony, a Tusk dwóch przedstawicieli z SLD ze swojej strony. I to nie od nich zależy. To zależy tylko i wyłącznie od Komorowskiego i od Tuska. I nie ma co się łudzić z tym, że to pisać do Dworaka, bo Dworak on jest pionkiem. A na pana Komorowskiego i na pana Tuska to należałoby rzucić klątwę kościelną. Za to, że tak się podnie zachowują wśród do narodu naszego.
Panie Michale, nie będziemy nikogo wrzucać klątwami, ale to, jak pan mówi, że ktoś jest pionkiem, to też jest jego wybór, ponieważ wszyscy jesteśmy stworzeni ku wolności, wyswobodzeni do tego, by być wolnymi, a jeżeli zgadzamy się być pionkami, to też jest nasz wybór i za nasze czyny, jako pionkowie, czy jako królowie, czy jako panowie Dworak, Luft, czy też inni, po prostu odpowiadamy i nie ma inaczej i nie może być inaczej, ponieważ wtedy musielibyśmy jasno, klarownie powiedzieć, że nie żyjemy w świecie realnym, tylko w świecie kukiełkowym, teatralnym, jakichś marionetek. A jeżeli ktoś jest marionetką, to wyrazy współczucia nie zwalnia go to z odpowiedzialności, bo pod dokumentami widnieje tak czy inaczej jego podpis, tak jak pod interpelacjami, pod dzisiejszą audycją podpisze się pani poseł Anna Sobecka. Tak samo pod dokumentami, wystąpieniami podpisuje się nie Bronisław Komorowski, ale podpisuje się Jan Dworak czy Krzysztof Luft.
Tak, za działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowiada, cokolwiek by nie zrobiła Krajowa Rada, odpowiada przewodniczący i to on jest tą głową, która w zasadzie...
Ale musimy się zgodzić też z panem Michałem, że ich apolityczność, jak to mówią, apolityczność, no jest chociażby zrujnowana i należy ją włożyć między bajki. Z chwilą, gdy usłyszymy to, co mówił pan Michał, że no zostali powołani i rekomendowani przez osoby z klucza politycznego i pełniące odpowiednie, konkretne funkcje.
Z nominacji. Rzeczywiście.
Ale to ich nie zwalnia z odpowiedzialności. To nie znaczy, że pod decyzjami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podpisuje się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, chociaż w tej sprawie telewizji trwa mógłby wiele zrobić i przynajmniej przed Pałacem Prezydenckim staliśmy w dużych manifestacjach zarówno w kwietniu, jak i teraz we wrześniu. Prosimy, kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Benedykta, witam panią poseł. Ja tam krótko i uważam, że może na temat lub nie, no, taki może to być głos pesymistyczny. I pierwsze, co chciałbym powiedzieć na tą chwilę, prawdopodobnie no, u nas 90% jest katolików, a podpisu pod tym protestem żeśmy zebrali 2,5 miliona. Nie wiem, gdzie ci są katolicy i czy oni nie wiedzą, że coś takiego jak Telewizja Trwam i Radio Maryja istnieje. To by jedno. A drugie, to pani poseł, w tamtym roku byłem ja u pani Kudryckiej, no, poseł minister, prawda, no, jest ministrem. Byłem tam, już nie będę mówił w jakiej sprawie, ale między innymi i poruszyłem sprawę Telewizji Trwam, nie? No i się spytałem ją, no dlaczego to tak się dzieje, nie? Przecież mówię, my katolicy płacimy podatek i ludzie z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówię, i pani też jako poseł, jako minister też, mówię, z moich pieniędzy podatnika się utrzymuje. I dlaczego, mówię, nie można dać tego multipleksu dla tej telewizji Trwam, nie? A ona mi powiedziała, że bardzo mało podpisów jest, że to chyba w tamtym roku... No nie chciałbym tak mocno przesadzić, ale ona chyba powiedziała, że 30 tysięcy podpisów, jak powiedziałam pani minister, ma pani rację, tylko wy nie liczycie podpisów, a liczycie koperty, które do was, prawda, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prawda, te protesty, co do nich tam idą i tak dalej, nie? No i mówię, no fajni są ci ludzie, prawda, w tej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i tutaj miałem Katarasińską, tą, czy ja nie wiem, czy ja dobrze mówię nazwisko Katarasińska i mówię, no pani minister, taka to pani arogancka jest, taka Katarasińska, bo ja to oglądałem w telewizji, jak tam, no były te tak zwane, no te posiedzenie Krajowej Rady, no i pani była też tu zaproszona i pani była. No i ona, pani poseł, no taką minę zrobiła, się skrzywiła i powiedziała mi, no dobrze, to ja z nią pogadam, natomiast no tutaj co chodzi, mówi o telewizji, trwam to, no, no nic mi nie odpowiedziała, no i tak poszedłem, z czym przyszedłem, z tym obszedłem, prawda, no bo nieraz ojciec dyrektor mówi, żeby do polityków iść i tak dalej, no myślę, co mi zależy, no się przejdę, emerytem jestem, nie, i być może, że człowiek emerytem jest już, no takiego emeryta nie chciała i uwagi zwracać, no tyle to by było, pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Kazimierzu, z Panem Bogiem.
My również Pana pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za to, że zechciał Pan wspomnieć i upomnieć się o telewizję Trwam. Tak jak powiedziałam, proszę Państwa, teraz już naprawdę to nie są przelewki. Teraz jest naprawdę godzina prawdy i to jest już ostatni nasze, że tak powiem, takie staranie o to, abyśmy otrzymali koncesję. Różne głosy, bardzo się denerwuje pan przewodniczący, bo zdaje się, że ojciec dyrektor odkrył prawdę poprzez te wypowiedzi i te ogłoszenia drugiego konkursu, gdzie oprócz transmisji z uroczystości religijnych, to mówi się właśnie o tolerancji, mówi się o ekumenizmie i tu dochodzą do nas informacje, które mówią, że telewizja internetowa Boska będzie starała się dostać koncesję, a to jest nic innego jak TVN-owska telewizja TV, która przestała, zdaje się...
TV Religia.
Przestała funkcjonować i przeniosła się do internetu. Więc te takie odkryte...
Co się tyczy tutaj tego ekumenizmu i tego dialogu, otwartości, należałoby też wrócić do bardzo ciekawego listu podpisanego przez księdza profesora przewodniczącego Komisji Biblijnej, ksiądz... Za chwileczkę Henryk Witczyk, tak. Jego, jak ukazuje, jaki jest wkład telewizji Trwam właśnie w propagowanie ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, chociażby nawet. Chociaż tutaj, słuchając pana Kazimierza, należałoby też zwrócić uwagę na taką rzecz, że gdyby przyznawanie miejsca na multipleksie miało się odbywać drogą ilości głosów popierających, to można byłoby mówić, że 2,5 miliona osób, które podpisały się pod protestem, to jest dużo, czy też mało, bo wiedzielibyśmy, ile osób poparłoby na przykład inne stacje. A te głosy są nade wszystko apelem, żądaniem, by telewizja Trwam znalazła się na multipleksie. Jednak rozstrzygającym był konkurs. Konkurs, który, jak niejednokrotnie wykazywaliśmy, był przy zmieniających się kryteriach względem każdej stacji i był takim uznaniowym, a nie rozstrzygnięciem uznaniowym, bardziej niż rozstrzygnięciem w oparciu o te kryteria, które powinny dotyczyć się wszystkich tak samo. To pani dyrektor finansowy Lidia Kochanowicz bardzo precyzyjnie to wszystko określała. Tak więc tak bym powiedział panu Kazimierzowi i pozostałym naszym radiosłuchaczom, telewizom, gdy będziemy rozmawiać z innymi, też apelując o poparcie, o kolejne podpisy w sprawie Telewizji Trwam, by mieć to na uwadze, że nasz głos jest głosem z żądania i chociażby takich głosów było 10 tysięcy, a należało się Telewizji Trwam zgodnie z rozpisanym konkursem i wypełniła wszystkie postanowienia, to nie, że tych podpisów jest 10 milionów, czy 50, czy 2 tysiące, ale po prostu, bo taki jest konkurs, takie są procedury. A gdy od procedur się odbiega, no to cóż nam zostaje? Taki apel i nawet takie słowa, że przyszła godzina prawdy. Pani poseł, dziękuję za rozmowę.
Już. Bardzo szybko już. To.
I też dziękujemy za to zaangażowanie na rzecz rodziny, na rzecz telewizji Trwam i obrony naszego środka.
Nie zdążyłam wobec tego, ale oczywiście dalej to są tylko powtórki z TVN-u i z Polsatu i oczywiście gdzieś te wszystkie nasze starania schodzą wtedy na drugi i trzeci plan i to oczywiście już nikogo nie oburza. To jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że mimo naszych starań to Krajowa Rada wykazuje tutaj postawę pasywną i
w ogóle... Nie damy się zmęczyć.
Tak myślę.
Tak myślę,
bardzo liczę na telewidzów, na radiosłuchaczy i musimy tu stanowić siłę i bezwzględnie sprzeciwiać się tym decyzjom, które są niekorzystne póki co na razie dla nas.
Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie pani poseł Anna Sobecka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.